Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek, 25 marca. Dziś Wielki Poniedziałek, dzień pierwszej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Stany Zjednoczone. Ultraliberalny, choć i to słowo pewnie jest za słabe, jezuita, ojciec James Martin, po raz kolejny dał upust swoim zupełnie niekatolickim poglądom na etykę seksualną. W swoim najnowszym poście opublikowanym w mediach społecznościowych, ojciec Martin skomentował interpretację swojego współbrata, ojca Richarda Clifforda, który rozpatrywał biblijny opis zniszczenia Sodomy. Zgodnie z interpretacją ojca Clifforda, która w kręgach liberalnego katolicyzmu zyskuje coraz większą popularność. Starotestamentalna Sodoma nie została zniszczona z powodu grzechu dopuszczenia się aktów homoseksualnych, a ze względu na, uwaga, niegościnność wobec imigrantów i cudzoziemców. Na pytanie, czy historia Sodomy i Gomory dotyczy homoseksualizmu, ojciec Martin, inspirując się wypowiedzią współbrata, odpowiedział krótkim nie, po czym rozwinął pisząc. W oczach Lota mieszkańcom Sodomy nie chodziło konkretnie o gwałt na tle homoseksualnym, ale raczej o upokorzenie Lota, którym gardzili jako imigrantem. Watykan. W dniach od 14 do 15 marca w Watykanie odbyła się konferencja organizowana przez Papieskie Akademie Nauk i Nauk Społecznych, zatytułowana Wiedza Ludów Tubylczych a Nauka. Uczestnicy debaty rozpatrywali, w jaki sposób tradycje ludów tubylczych mogą pomóc naukowcom w przeciwdziałaniu degradacji środowiska i klimatu. W wydarzeniu udział wziął także papież Franciszek. Skierował on do uczestników konferencji słowa, w których powiązał mądrość przodków z możliwością zwalczania tzw. zmian klimatycznych. Zdaniem Ojca Świętego, dialog rdzennych ludów z nauką może pomóc stworzyć nowe sposoby walki z problemami z dostępnością wody, głodem lub zmianami klimatycznymi. Choć z niedoprecyzowanej wypowiedzi papieża wynika raczej niewiele, redakcja Sprawek Okiem Katolika zwraca uwagę na kolejne, podniosłe wydarzenie organizowane przez Watykan w jakże istotnym temacie zmian klimatu. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych lub jak dziś informacji o danym święcie, dawka. Wczoraj obchodziliśmy drugą niedzielę Męki Pańskiej, czyli Niedzielę Palmową. Uroczyste obchody Niedzieli Palmowej sięgają co najmniej IV wieku, gdy podobny do dzisiejszego obrzęd procesji z palmami praktykowały kościoły obrządku wschodniego. W IX wieku obrzęd ten został zaadaptowany także przez Kościół rzymski. Niedziela Palmowa upamiętnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, opisywany przez każdego z czterech ewangelistów. Chrystus Pan niedługo przed swoją męką i śmiercią wjechał do miasta na osiołku, a lud wielbił go, rzucając przed niego gałązki i śpiewając Hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Które to słowa odmawiane są w języku łacińskim podczas każdej mszy świętej tradycyjnej. W zreformowanym przez Piusa XII obrzędzie przed mszą świętą ma miejsce poświęcenie palm i rozdanie ich wiernym. Następnie kapłan odśpiewuje wyjątek z Ewangelii i wraz z wiernymi formuje procesję. Po jej zakończeniu kapłan odprawia mszę świętą, której częścią jest odśpiewanie pasji według świętego Mateusza. Włochy. W mediolańskiej katedrze doszło do zakłócenia mszy świętej. Na nagraniu opublikowanym w miniony poniedziałek przez portal Il Fatto Quotidiano widać, jak aktywiści pacyfistyczni wychodzą w trakcie mszy świętej z transparentami na środek nawy katedry. Pacyfistyczni bojówkarze krzyczeli, że są przeciwni jakimkolwiek wojnom i powołując się na słowa papieża Franciszka, nawoływali do zaprzestania przemocy z użyciem broni. Na zdarzenie zareagowali ochroniarze, którzy odbierając aktywistom transparenty, wdali się z nimi w trakcie mszy świętej w bójkę. Środowiska pacyfistyczne we Włoszech są silnie powiązane z organizacjami na rzecz tzw. praw zwierząt, które również w ostatnich miesiącach kilkakrotnie zakłócały katolickie nabożeństwa. To była sprawka czwarta, a po niej reklama. Uwagi warta. Wiemy, że wśród naszych słuchaczy jest spore grono sympatyków książek pana Pawła Lisickiego, z którym miałem okazję nieraz na tym kanale rozmawiać i którego książki bardzo cenię. Pan Paweł wydał właśnie swoją kolejną książkę, tym razem dotyczącą najważniejszego wydarzenia w historii, czyli Zmartwychwstania Pańskiego. Książka Prawdziwie Zmartwychwstał to właściwie śledztwo dziennikarskie, w którym autor dość bezlitośnie rozprawia się z argumentami przeciwników chrześcijaństwa. Pan Lisicki dowodzi, że zmartwychwstanie jest logiczną i jedyną odpowiedzią na pytanie, co się wydarzyło 3 dni po śmierci Chrystusa. Zauważa, że jedyna różnica pomiędzy dawnymi a współczesnymi wrogami Jezusa polega na tym, że dzisiejsi krytycy zmartwychwstania posługują się językiem pozornie naukowym. Specjalnie dla słuchaczy Sprawek Okiem Katolika przewidziane są egzemplarze książki z autografem Pawła Lisickiego. Link do książki z autografem, dodatkowo w cenie promocyjnej, znajdziesz, mój drogi słuchaczu, na samej górze opisu tego odcinka. Niemcy. W minionym tygodniu ordynariusz diecezji Aquisgranu, liberalny biskup Helmut Dieser, udzielił wywiadu niemieckiej katolickiej agencji informacyjnej. W rozmowie z dziennikarzem hierarcha poruszył temat działań niemieckiej drogi synodalnej i zablokowania przez Watykan powołania w Niemczech niebezpiecznego organu, jakim miała być tzw. Rada Synodalna, której zadaniem miało być faktyczne zarządzanie kościołem w Niemczech. Zdaniem biskupa stolica apostolska niewłaściwie zrozumiała Niemców, a sam hierarcha życzyłby sobie innej formy komunikacji niż blokowanie pomysłów synodu. Biskup Dieser odniósł się także do deklaracji Fiducia Supplicans, którą uznał za początek w zmianie kierunku nauczania. Powiedział: myślę, że to dopiero początek dalszego rozwoju nauczania. Nie sądzę, byśmy w kwestiach seksualności człowieka powiedzieli już wszystko. W Niemczech jesteśmy na tym polu nieco do przodu. Rozumieją to krytycy tej decyzji i właśnie dlatego odnoszą się do niej tak ostro. Peru. W środę 13 marca w peruwiańskim kongresie odbyło się głosowanie nad ustawą o ochronie ciąży, matek ciężarnych i nienarodzonych dzieci. Zgodnie z projektem wzmocniona ma być ochrona życia, dzięki czemu zdaniem projektodawców nikt nie będzie mógł już obchodzić peruwiańskiego prawa karnego, uzasadniając to tak zwaną aborcją terapeutyczną. Ustawa wychodzi także naprzeciw orzeczeniu Trybunału Międzyamerykańskiego, który stwierdził, że życie matki jest ważniejsze niż życie poczętego dziecka. Nowy peruwiański akt prawny poprawia również warunki socjalne rodzin, zwiększając wymiar odpoczynku poporodowego oraz wprowadzając większą opiekę nad kobietami w ciąży. Ustawa została przegłosowana większością 87 głosów za do 18 głosów przeciw przy 8 wstrzymujących się. Teraz trafi do prezydent pani Diny Boluarte. 7. sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część 2. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział 2. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 21. O prawie własności. W jaki sposób istnienie tych różnych dóbr wymaga tego, by prawo do własności istniało pomiędzy ludźmi? Własność rzeczy jest warunkiem wolności człowieka. To własność także pozwala trwale, doskonale i przez wieki zaistnieć rodzinie jako takiej w społeczeństwie. W samym społeczeństwie własność powoduje, że rzeczy są zarządzane z większą troską, w sposób bardziej uporządkowany i z mniejszą ilością konfliktów oraz sporów. Czy jednak nie istnieją jakieś obowiązki związane z prawem własności? Tak, istnieją bardzo poważne obowiązki związane z prawem własności. Jakie są te obowiązki związane z prawem własności? Oto one w krótkim ich opisie. Najpierw istnieje obowiązek dbania, by posiadane przez nas dobra przynosiły owoce i się pomnażały. Następnie, gdy dobra te pomnożą się w rękach ich posiadaczy i gdy zaspokoili oni już potrzeby swoje i swojego domu, nie mogą ich uważać za swoją wyłączną własność, wyłączając tym samym z udziału w nich członków społeczności, w której przecież żyją. Istnieje bowiem w stosunku do nich słuszny obowiązek społeczny, jak najlepszego rozdzielania dóbr będących nadmiarem, albo też ułatwienia pracy innych wokół siebie, w taki sposób, aby jednostki słusznie potrzebujące były zaspokojone, a dobro publiczne wzrosło. Powód troski o dobro publiczne zezwala państwu na pobieranie z dóbr należących do jednostek tego wszystkiego, co uważa za konieczne albo użyteczne dla dobra społecznego. W takim przypadku jednostki są zobowiązane do trzymania się praw ogłoszonych przez państwo i jest to dla nich obowiązek wynikający ze ścisłej sprawiedliwości. Jednakże troska o dobro jednostek albo osób potrzebujących nie obowiązuje w taki sam sposób. Nie ma bowiem żadnego prawa w formie ustanowionego przez człowieka prawa pozytywnego, które by do tego zobowiązywało i z którym wiązałby się przymus prawny. Jednakże w takim wypadku prawo naturalne zachowuje w mocy swoje wymagania. Brak troski o potrzeby innych jest działaniem bezpośrednio skierowanym przeciwko temu najbardziej zasadniczemu prawu, jakim jest obowiązek troski o dobro sobie podobnych, z tego co dla nas jest nadmiarem. Obowiązek ten, będący ścisłym w świetle prawa naturalnego, w obliczu pozytywnego prawa boskiego, szczególnie wyrażonego w Ewangelii, przybiera charakter świętego prawa. Sam Bóg osobiście zainterweniował, aby wspomóc i uczynić ten nakaz jeszcze bardziej naglącym, dołączając sankcje do prawa, które uprzednio wyrył w głębi serc ludzkich. Jeśli takie są obowiązki posiadających w stosunku do innych ludzi, to jaki jest obowiązek tych ostatnich w stosunku do tych pierwszych? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Stany Zjednoczone. Jak donosi portal LifeSite News, pan Darius Pierce, posługujący się pseudonimem Shangela i utożsamiający się jako tzw. drag queen, został oskarżony o dokonanie napaści seksualnych. Zarzuty zostały wniesione przez 5 mężczyzn w wieku od 18 do 32 lat, których pan Pierce usiłował zgwałcić lub wykorzystał seksualnie po spożyciu przez nich alkoholu. Mężczyzna został już wcześniej oskarżony o podobny czyn przez pracownika wytwórni filmowej HBO. Wtedy strony doszły do porozumienia, wskutek czego nie doszło do procesu. O sprawie tej wspominamy, ponieważ pan drag queen był częstym gościem na przyjęciach organizowanych przez wiceprezydent Stanów Zjednoczonych panią Kamalę Harris, która lubi organizować imprezy dla niezwykle uciśnionych środowisk LGBTQ i wszystkie inne literki. Na jednym z takich przyjęć pan Pierce został poproszona o wygłoszenie przemówienia, w którym dziękował pani Harris za autentyczną przyjaźń względem ruchu LGBTQ i wszystkie inne literki. Polska. W miniony czwartek odbyła się konferencja prasowa minister zdrowia pani Izabeli Leszczyny. Podczas spotkania z dziennikarzami szefowa resortu zdrowia odniosła się do przegłosowanego w polskim parlamencie projektu ustawy o tzw. pigułce dzień po, na mocy którego środki wczesnoporonne i ktokolwiek temu przeczy, ten nie wie o czym mówi albo troszkę kłamie, staną się powszechnie dostępne dla dzieci od 15 roku życia. Projekt trafił na biurko prezydenta Andrzeja Dudy, który choć zapowiedział, że nie podpisze ustawy, to nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Minister Leszczyna stwierdziła jednak, że nawet jeżeli prezydent zawetuje ustawę, pigułka będzie dostępna, gdyż wydane zostanie odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie. Pani Iza powiedziała: jeśli pan prezydent się nie zreflektuje i będzie się upierał, to wprowadzimy to rozporządzeniem. Będzie to usługa farmaceutyczna. Mamy gotowe rozporządzenie, które wprowadzi tę tabletkę. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Przed nami ostatnie już dni Wielkiego Postu 2024. Niektórzy z nas pewnie przeżyli go bardzo owocnie. Inni może myślą, no popatrz jak ten czas leci, już za tydzień święta, a Wielki Post trochę przegapili. Myślę, że jedni i drudzy powinni te ostatnie dni przed świętami, ostatnie dni Wielkiego Postu 2024, który już nigdy nie wróci, przeżyli możliwie uważnie i jak najaktywniej myśleli i żyli po katolicku. Co to znaczy myśleć po katolicku? Na pewno znaczy to myśleć uczciwie i myśleć, tak to nazwę, do końca. Niemyślenie do końca uważam za ogromną nędzę człowieka XXI wieku. Jest tyle rozproszeń, jest tyle bodźców, że najmądrzejsze nawet myśli mogą zostać przerwane, odłożone na potem, a w efekcie na nigdy. Każda epoka ma jakieś swoje ludzkie nędze, jednak nigdy nie był nią brak życia myślowego. Kiedyś człowiek miał na tyle nudno, że siłą rzeczy musiał czasem myśleć. Dziś można przeżyć długie lata, a nawet całe życie, bez jednej myśli doprowadzonej do końca. Myślę więc, że natura postanowień wielkopostnych dla różnych epok może być różna i nie wyobrażam sobie żadnego sensownego postanowienia wielkopostnego w wieku XXI, które choć trochę nie dotyka umartwienia od nadmiaru świata, powodującego niedobór życia myślowego, bez którego nie ma pogłębiania wiary. Hałas dzisiejszego świata, oprócz myślenia, może też utrudniać życie modlitwą. U mądrego księdza słyszałem ostatnio takie zdanie, że modlitwa jest najwyższym, najwznioślejszym aktem, jakiego może dokonywać człowiek. I znowu, życie modlitwą w XXI wieku. Powodzenia. A jednak nic nie wskazuje na to, że Pan Bóg gdzieś małym druczkiem dopisał człowieku XXI wieku. Podobnie jak wszystkich ludzi w historii, obserwuję Cię. Oceniam Twój stosunek do mnie i obserwuję, co wybierzesz. Czy Ty, dzieło moich rąk, wybierzesz mnie czy mojego przeciwnika? Człowiek nigdy nie był w stanie wybrać mnie bez myślenia i modlitwy, ale Ty żyjesz w XXI wieku, masz iPhone'a, tablet, komputer i bardzo, bardzo dużo bodźców. Dla Ciebie zmieniam zasady i całą Twoją naturę. Ty możesz być katolikiem bez myślenia i modlitwy. Mój drogi słuchaczu, każda epoka ma jakąś nędzę. Myślę, że naszą jest nadmiar bodźców, mocno utrudniający myślenie do końca i życie modlitwą. Ale jako, że nigdzie nie widziałem tego zapisu małym druczkiem, że nas, ludzi XXI wieku, obowiązują inne zasady życia wewnętrznego, to myślę, że warto, żebyśmy te ostatnie dni Wielkiego Postu przeżyli więcej myśląc po katolicku i więcej się modląc kosztem tego dopaminowego koktajlu informacyjno-rozrywkowo-społecznościowego, którego niewyczerpujące się naczynie nosimy chyba wszyscy albo w kieszeni, albo w torebce. Świat robi wszystko, żebyśmy jak najmniej myśleli i jak najmniej się modlili. Bogu niech będą dzięki za Wielki Post. Może nie zmarnujmy ostatnich dni tegorocznego. Mój drogi słuchaczu, powodzenia. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka, tuż pod linkiem do książki Pawła Lisickiego z autografem. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego Wielkiego Tygodnia. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.